Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszę się, że znowu mogę tu na tym miejscu być. Bardzo podobało mi się ostatnio, że mogłem być na kazaniu pastora. To jest naprawdę takie dziwne uczucie, kiedy mogę wreszcie gdzieś sam usiąść i posłuchać, jak ktoś mówi i mogę się zbudować. Podnieś, tak? Dziękuję. Wczoraj, znaczy jeszcze może tak, w tym tygodniu przez cały czas gdzieś tam szedłem z taką myślą, że Bóg ma staranie i ma staranie nawet o najmniejsze rzeczy w życiu. Zaczęło się od tego, że przyjeżdżałem gdzieś, jak zwykle jadę do pracy i patrzę, że na drodze leży wróbel, tak? Spadł wróbel. Przypomniał mi się werset o tym, że powiedziane jest, że nawet wróbel nie spada, tak? Jeżeli Pan Bóg na to nie pozwoli. Nawet włos z naszej głowy nie spada, jeżeli Bóg na to nie pozwoli. Pamiętamy te fragmenty? To, co Lidia mówiła, to, że w tych cysternach, to ma swoje dwie takie strony też dla mnie. Jedna strona jest taka nasza, taka normalna, ludzka, że my po prostu możemy i powinniśmy opanowywać pewne dziedziny naszego życia. Tak? Na przykład wczoraj, ponieważ miałem wolny dzień, żona wyjechała właśnie do Białegostoku, więc dla mnie wolne oznacza, że mogę coś robić na podwórku. Zrobiłem ławkę. Cały dzień robiłem. Wszystko mnie boli. Zrobiłem ławkę. Nie jestem z tego aż tak bardzo dumny, bo widzę jej takie niedociągnięcia i nierówności i tak dalej. Pewne rzeczy ciągle się łapię za głowę, źle policzyłem, znowu coś tam nie tak. Ale to jest taka normalna dziedzina, kiedy uczymy się czegoś. Tak, ja cały tydzień siedzę w szkole za biurkiem, powiedzmy, więc bardzo lubię majsterkować, bardzo lubię coś robić. I są takie dziedziny w naszym życiu, które my możemy i powinniśmy opanować. Tak? Łącznie z kopaniem cystern, czy robieniem ławki. Ja muszę wiedzieć, jak to się robi, jak się tnie, gdzie tu przywiercić i tak dalej, prawda? Ja muszę zrobić pewne rzeczy, nauczyć się tego, jak to się robi, opanować pewne dziedziny. Po to dzieci chodzą do szkoły, tak? Między innymi. Tyle, że właśnie ta filozofia gdzieś tam przeszła coraz bardziej w coś takiego, musisz być tak samodzielny, tak samodzielny, że aż będziesz niezależny. I to jest lekcja tej cysterny. Tak? Oni chcieli być tak samodzielni, że chcieli być niezależni. I to jest problem, to jest trudność, którą no, tego się nie da opanować w naszym życiu. I Bóg nas ciągle uczy, że ja mam nad wszystkim staranie. I wczoraj też wieczorem dostałem wiadomość, to właśnie Lidia też dostała wiadomość, to pamiętacie, modliliśmy się 2 tygodnie temu o tą rodzinę właściwie już w Żyrardowie, tak, że mieli wypadek, no i córka po prostu zginęła, jeszcze długo leżała, mieli jeszcze nadzieję, jeszcze się modlili, ale nie, zmarła. Nie tak dawno zmarł nasz przyjaciel, mój przyjaciel gdzieś tam z czasów jeszcze, kiedy byliśmy kawelarami, zmarł w moim wieku, tak, 50, młodszy był ode mnie, nagle po prostu zmarł, tak, pastor z Poznania. I wczoraj otrzymaliśmy też wiadomość, nasza siostra ze zboru tam w Giżycku, był jakiś wypadek w domu, coś się stało, nie znam szczegółów wszystkich, ale 20-letnia córka w wieku naszej Estery, tak, zginęła. Po prostu człowiek się staje, nie ma słów, co mam powiedzieć. Więc mówię, są sytuacje w naszym życiu, są i będą, były, są i będą, kiedy po prostu my nie mamy nad tym władzy. Nie mamy nad wszystkim władzy. I nasze pragnienie, odwieczne pragnienie człowieka jest takie, żeby uniezależnić się, żeby tak posiąść wiedzę, żeby taką siłę nabyć, żeby mieć takie umiejętności może duchowe, żeby mieć władzę nad tym. Dosłownie dzieje się tak, kiedy mówimy o religiach animistycznych, tak? Gdzie są ożywione jakieś tam duchy, rzeki, lasu, roślin, różnych drzew i tak dalej. Tych duchów nie można obrazić, trzeba im się przypodobać. I to wydaje nam się być bardzo prymitywną religią. Ale tak, niestety w taki sposób prawie wszyscy próbują w jakiś sposób, tak czy inaczej, właśnie podporządkować sobie cały świat. Mieć to pod swoją kontrolą. Ogarnąć to, mieć nad tym kontrolę. I tu jest, to jest niebezpieczne. Tak, rozumiemy? Żeby złapać balans, ja muszę nauczyć się pewnych rzeczy w swoim życiu, jak coś zrobić. To jest mój zawód, jak się jeździ samochodem, jak się leczy, jak się podaje zastrzyki. Tak, ja muszę tego się nauczyć. Ale jest ten moment, kiedy ja muszę powiedzieć, nie jestem w stanie nad wszystkim mieć kontroli. I muszę uważać, i muszę patrzeć pilnie, co mówi Słowo, kiedy uczy mnie tego, żeby oddać całkowitą kontrolę mojemu Bogu, który jest Ojcem. Tak jak to czytał właśnie dzisiaj twój syn, który to jest? Filip, tak? Filip czytał. I to mnie tak gdzieś tam gdzieś dotknęło, poruszyło, że ten Bóg, który jest Bogiem Żydów, właściwie gdzieś tam z zaszłości, z przeszłości, ten Bóg, my dzisiaj tu jesteśmy i nazywamy Go Ojcem naszym. Nazywamy Go naszym Zbawicielem. Nazywamy Go tym, który troszczy się o nas i w Nim pokładamy całkowitą swoją nadzieję. Czy mamy władzę nad wszystkim? Nie. Czy możemy iść do lekarza? Możemy. Możemy zrobić pomoc? Możemy. Możemy i powinniśmy. Ale nie mamy ostatecznej władzy i nie wiemy, dlaczego rzeczy dzieją się w taki, a nie inny sposób. Mamy przed sobą ludzi, to jest dzisiejszy temat. Mam przed sobą dzisiaj kilkoro ludzi, troje ludzi. Chciałbym, mam nadzieję, że to w miarę szybko mówię. Nie mam zegara, ale czyli jest wszystko dobrze, bo nie ma zegara. Okej. Mówimy o potędze grzechu i o potędze Pana Jezusa. O tym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Znacie takie przysłowie, władza psuje, a władza absolutna psuje absolutnie. Tak? Władza psuje, ale łaska ratuje. Łaska ratuje. Władza psuje rzeczywiście, ale łaska ratuje. Zobaczymy dzisiaj trzech potężnych ludzi z Biblii, którzy są dla nas przykładem. I to jest, wiecie, jak człowiek ma przed nazwiskiem to MGR, albo jeszcze lepiej DR, albo jakiś tam profesor, to już nie wspomnę, tak? To byli tacy, którzy nie tylko mieli doktor, czy tam magister, nie wspomnę, tylko więcej niż profesorzy, tak? To są ludzie wymieniani i znani na całym świecie, tak? Wszyscy ich znali, doskonale ich znali. I to jest to, co widać w ich życiu, to co powiedziałem, że dążymy do kontroli, do tego, żeby mieć nad czymś panowanie. Ja desperacko pragnę mieć kontrolę nad swoim szczęściem. Tak? Dlatego niektórzy zostawiają swój dom, przyjeżdżają do Polski, a z Polski wyjeżdżają gdzieś tam do Anglii i tak dalej, bo chcę mieć kontrolę nad swoim szczęściem. Dlaczego mam być gdzieś, gdzie jestem w niebezpieczeństwie, gdzie jestem nieszczęśliwy? Dlaczego mam tam pozostawać? Chciałbym mieć nad tym kontrolę. Mówię, jest mnóstwo możliwości i cieszę się, że można przyjechać do Polski, my możemy wyjechać gdzieś tam indziej jeszcze. Można. Wiele rzeczy można, ale musimy z tym uważać, bo są pewne granice tego. Mam nadzieję, że o tym się dzisiaj tego się nauczymy. Przypomniało mi się, kiedy też rozważałem ten cały temat, chociażby Clinton, tak, prezydent Clinton, kiedy próbował ukrywać swoje rzeczy, cudzołóstwo właściwie, tak, próbował to ukrywać, mataczyć, kombinować. Cały świat się o tym dowiedział. Cały świat wie o tym, co zrobił. Tak? A miał władzę, więc to jest bardzo ściśle ze sobą związane. Więc kilka tych osób. Kto to jest? No, znowu dla dzieci zrobiłem obrazki, może dla nauczycieli szkółek. Te dzieci już wyrosły, niektóre już tu siedzą duże. Kto to jest? To jest oczywiście Samson. Samson. Oczywiście to jest Samson. Pamiętacie tę sytuację, kiedy szedł drogą i tam lew go zaskoczył, po prostu rozerwał na dwie części, chwycił ze dwie szczęki i go rozerwał. Imponują mi takie obrazy, nie ten obrazek akurat, ale ten, co czytam w Biblii, tak? Imponuje mi. To jest siła. Ludzie, toż to Pudzianowski razy 10. To jest niesamowite. Rozerwać lwa, mieć taką siłę, są przeciwności życia, jakieś trudności, a ty masz po prostu siłę, masz władzę nad tym, że możesz zrobić z tym, co chcesz. Co chcesz. Czy to nie jest piękne, czy nie tego właśnie nam potrzeba? Ale pamiętajmy, od razu tak już wejdę w jeden werset, który jest bardzo ważny. Hebrajczyków 3:13. Nie wypisywałem go tam. Hebrajczyków 3:13. Jeżeli można, zapiszcie. Ktoś zapisuje. Wiem, że brat tam zapisuje. Więc powtórzę jeszcze raz. Hebrajczyków 3:13. Mówi tak. Napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj. Tak? Ten autor listu do Hebrajczyków bardzo wyraźnie nazywa te obecne czasy, obecną chwilę dzisiaj. Tak? Do Żydów. Do Żydów. Hebrajczyków 3:13. Tak? Zobaczcie, odważnie, kto nam szuka jeszcze tego. Mówi, żeby co? Czyli mamy siebie nawzajem, pilnujmy siebie nawzajem, baczmy na siebie, póki trwa dzisiaj, aby, zakreślamy to słówko aby, są bardzo ważne te aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Oszustwo grzechu. Żeby nikt nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Więc widzimy to w tym nawet świecie zwierząt. Są zwierzęta, które budują, słyną z tego, że budują pułapki, misterne pułapki. Możemy podziwiać, jak to ładnie wygląda. Ale sama pułapka nie jest czymś fajnym. Kto wpada w pułapkę, ten jest schwytany. Tak jak pająk to na przykład robi. Ale Bóg nie chce i daje nam właśnie te przykłady, o których wspomnimy, czyli będzie Samson, będzie Sal. No właśnie, drugi obraz jest jaki? Kto to jest? Domyślamy się? Salomon. Oczywiście Salomon, ta scena, kiedy mądrze musi rozstrzygnąć, czyje to jest dziecko, ponieważ dwie matki twierdziły, że to jest ich dziecko. Salomon i trzecia postać. Nie znalazłem innego lepszego obrazu. To jest Rembrandt, oczywiście taki dziwny. On ubiera te postaci biblijne w swoje czasy. Tak? Także to nie zawsze jest takie adekwatne, ciężko do poznać. To jest Dawid, król Dawid, który gra na harfie. Nie będę wchodził w jego obrazy. Są bardzo ciekawe. Rembrandt zawsze, można powiedzieć, głosił kazania obrazami. Więc tych troje ludzi, Pan Bóg przez nich nas bardzo mocno ostrzega przed tym, co może stać się w naszym życiu. Po pierwsze, wracając do Samsona, grzech jest silniejszy ode mnie i od ciebie. Grzech jest silniejszy nawet od Salomona, od Samsona, o którym tu właśnie teraz mówimy. Urodził się w jakiej rodzinie? Rodzinie wierzącej. Tak? Tam jest cała taka rozmowa długa, żony z aniołem, później mąż prosi jeszcze raz, żeby przyszedł ten anioł, rozmawiają, ofiary składają, różne rzeczy. To było dla nich niepojęte, niezrozumiałe. W każdym razie Samson od początku, od urodzenia był wyznaczony. Tak? Nad nim spoczywała Boża łaska. Miał siłę i dane mu to było od Boga. To będzie charakterystyczne dla każdej z tych postaci. To, co mieli, to było dane im od Boga. Więc on został powołany, wtedy jeszcze nie było królów. Pierwszym królem był właśnie Saul. Dziękuję bardzo. Był Saul. To są jeszcze sędziowie, tak, którzy sprawowali rządy przez ileś tam lat, bronili, rozstrzygali sprawy i tak dalej. Tu bardziej jest kwestia jakaś taka militarna. Chociaż to, co charakterystyczne, to co zobaczymy, widzimy Samsona samego. Nie miał armii dookoła siebie. Nie miał nikogo. Tak? Co go zwiodło, to jego właśnie, no właśnie kilka rzeczy. Tak? Kilka rzeczy, jakie go zwiodły. On myślał, że jest potężny. Myślał, że jest nie do pokonania. Myślał, że ma siłę, którą zawsze i wszędzie będzie dysponował. Ale wchodził w coraz to większe kompromisy i tam wyznaczyłem takie cztery rzeczy. Ja o trzech się dowiedziałem, bo ktoś mi powiedział. To są rzeczy, przez które najczęściej pastorzy upadają. Tak to mi zostało przekazane. Korek, worek i rozporek. Tak, takie, żeby się rymowało. Korek, wiadomo, nałogi. Worek to jakieś pieniądze. Rozporek to jakieś afery seksualne. To wspomniałem chociażby z Clintonem na przykład. Ja sobie dodałem jeszcze do tego toporek, bo związany jest z taką władzą. Tak? Ja mam siłę, władzę i ja nad kimś tutaj będę panował. Więc to go zaślepiło. To go zaślepiło do tego stopnia, że kiedy jest już z tą Dalią, tak, tą trzecią kobietą właściwie, która tam jest wymieniona w księdze sędziów, kiedy jest wymieniona, ona go tam raz i drugi i trzeci prosi, tak? Ona namolna jest w tym, no powiedz, gdzie jest źródło twojej siły. I on wreszcie wyjawił to. Zgolili mu głowę, on się budzi, chce znowu rozszarpać swoich wrogów, znowu chce się uwolnić, ale takie charakterystyczne, najbardziej chyba jedno z najbardziej bolesnych zdań w Biblii. Tak? O Saulu właśnie przeczytamy bardzo wyraźnie, że Pan Bóg go opuścił. Tak? Duch Święty, Duch go opuścił, Saula, króla później Judy Izraela. Tak? Ale tutaj on nie zauważył, nie zorientował się, nie wiedział, że Pan go opuścił. Dramatyczna sytuacja. To jest coś, co robi kompromis. Pomału ubywa tej wody, pomału nie zauważasz, kiedy wchodzisz na taki teren, na taki moment swojego życia, że już jest za późno. Samson został, chociaż mógł przemóc wszystko, to jest taki niesamowity wyczyn, jest kiedy zamknęli go w jednym mieście, on po prostu wyszedł z bramą, wyrwał ją z zawiasami, z tą wielką sztabą, która zamykała tą bramą, to wziął na plecy i wyszedł sobie po prostu z tą bramą przez drzwi. No to jest niezwykłe rzeczy. Wydawałoby się, że nic nie mogłoby go przemóc, ale grzech go przemógł. Grzech był silniejszy od najsilniejszego. Uwodzenie kobiet doprowadziło go w końcu do upadku. I kiedy on, no jak to się stało, że był coraz bardziej zaślepiony? Kiedy on umacniał siebie, kiedy karmił swoje pożądanie, on w ten sposób też od razu karmił swojego wroga. Tak? Kiedy karmił swoje pożądanie, kiedy pobłażał swojemu pożądaniu, on wtedy karmił swojego największego wroga, którym był szatan, diabeł, którym był grzech w jego sercu. Kiedy myślał o swojej dumie, a był dumny, był wyniosły, myślał o sobie, kim to on nie jest, on nikogo nie potrzebował, tak? To wtedy też dodawał animuszu właśnie swojemu wrogowi. I kiedy ulegał tym potrzebom fizycznym, tym potrzebom cielesnym, one przez cały czas dozbrajały jego wroga. On się nawet nie zorientował, kiedy ten wróg nadszedł i w jaki sposób go pokonał. Więc po pierwsze, grzech karmi się potęgą, tak jak tu czytamy, grzech karmi się siłą. I im silniejsi się stajemy, jeszcze raz to powtórzę, nam się wydaje, że mamy większe panowanie nad wszystkim i wydaje nam się, że możemy być niezależni. Tak? Ale pamiętamy nawet to było w życiu przecież Pawła, kiedy mówi Bóg do niego: wystarczy ci, jeżeli masz moją łaskę. Panie, ale ja bym wzroku potrzebował. Przecież jest tyle rzeczy do zrobienia, do pójścia, a ja siedzę w więzieniu. Dlaczego tu siedzę? Dlaczego mam takie ograniczenie? I modli się do Boga, żeby ten cierń został usunięty, a Bóg mówi: dosyć, wystarczy, jeżeli masz moją łaskę. Bo w słabości kształtuje się moja siła. Słabości. To samo było z Janem Chrzcicielem, kiedy widzimy jego uniżenie, jego jakby słabość, można powiedzieć, żadnego cudu nie dokonał, a jednak nie było, Biblia mówi, większego niż on. Więc Pan ostrzega nas nieraz, że pycha idzie przed upadkiem. Pycha kroczy przed upadkiem, duch wyniosły idzie właśnie przed upadkiem, pycha idzie przed zniszczeniem, a duch wyniosły przed upadkiem. Przy powieści Salomona 16:18. Po drugie, właśnie tak jak powiedziałem, on nie miał wokół siebie armii, nie potrzebował. Co on sobie ze wszystkim poradzi? Więc grzech rozkwita w samotności. Grzech rozkwita w samotności. Jego duma go wyizolowała, oddzieliła go od innych. Czasami niestety tak jest, ja tak mam. Tak? Kiedy cierpię, nie chcę ludzi mieć dookoła. Niestety uciekam. Tak? Kiedy cierpiałem i kiedy cierpię, kiedy zdarza mi się, to wolę iść do siebie. I to jest do jakiegoś stopnia normalne, przynajmniej u mężczyzn, doczytałem i się uspokoiłem, że jestem normalny w miarę, że potrzebuję trochę samotności i takiej ucieczki, ale my koniecznie potrzebujemy innych. Koniecznie potrzebujemy innych, którzy by się za nami stawiali, którzy by nam po prostu dodali w jakiś sposób otuchy, choćby po plecach poklepali. Więc izolacja jest wrogiem naszej duchowej siły. Izolacja jest wrogiem naszej duchowej siły. Samson nie widział takiej potrzeby, takiej konieczności. Czuł się zbyt silny. Ale pamiętajmy o tym, że skoro grzech obezwładnił najsilniejszego człowieka na ziemi, on może obezwładnić też mnie i ciebie. Po drugie, idziemy do Salomona. Znowu, od czego zaczęło się jego panowanie? No piękna historia, prawda? Kiedy on jest taki niewinny, taki czysty, tak? Kiedy Bóg mówi, może proś o co chcesz. Tak? Mógł prosić o władzę, majątek i tak dalej. A on mówi, mądrość. Chciał tylko mądrości od Boga. Więc mówi, Bóg mówi, dam ci mądrość i dam ci też to wszystko inne. Tak? I to było mu dane od Boga, ewidentnie. Jemu dane było napisać aż 3 księgi, które są natchnione. Tak? Przypowieści Salomona, Księga Salomona i Pieśni nad Pieśniami. To wszystko są księgi Salomona. Więc on jakby miał wkład w Pismo Święte. Jego mądrość, tak? Też jakby do tego się przyczyniła. Bóg to użył, można powiedzieć, w taki sposób. A jednak coś go przechytrzyło. Coś go przemądrzyło. Tak? I to był kompromis w jego życiu. Co to było? To znowu były kobiety. Tak? Gdybyśmy znowu mieli korek, worek, rozporek i toporek, to znowu będzie rozporek, trochę władzy w tym wszystkim. Te rzeczy często gdzieś tam ze sobą współgrają. Jeżeli masz pieniądze, to czujesz się zupełnie inaczej. Tak? Czujesz się, że masz władzę. Tak? Zupełnie inaczej człowiek się czuje na początku miesiąca, kiedy ma na koncie pieniądze. Zupełnie inaczej w momencie, kiedy na tym koncie nie ma tych pieniędzy. Zupełnie inne uczucie. Tak? Kto tego nie doświadczył, ten nie wie. Ale kto wie, zna takie uczucie, nie mam na koncie ani grosza, jeszcze tydzień. A już na koncie nic nie mamy. To bardzo dziwne uczucie jest. To nie mówię, że to się nie da przeżyć. Da się zawsze coś tam z piwnicy wyjąć. Ale to, mówię, chodzi o sposoby myślenia. Jeżeli masz taką mądrość, taką władzę, taką siłę, tak, któreś z tych rzeczy, to masz tendencję do tego, że ja to wszystko ogarnę. Mam na tym panowanie. Nikogo nie potrzebuję tutaj dookoła siebie. I co najgorsze, można wtedy lekceważyć. Kompromis polega też na tym, co dzisiaj też było wspomniane. Dzisiaj mogę sobie odpuścić nabożeństwo, a modlitwę mogę odpuścić, czytanie mogę odpuścić, słowa. A co tam, przecież nic się nie stało. Wczoraj poszedłem do pracy, nie modliliśmy się razem i co, przeżyliśmy, nic się nie stało, tak? Kompromis, kompromis, kompromis. Znam Boże Słowo, znam Bożą wolę, ale idę pomału, 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 pozwalam na to, żeby coraz więcej tego było takich wolnych dni od Pana Boga. Nie czytałem dzisiaj, nie modliłem się, ale przeżyłem przecież, nic się nie stało. Tutaj Salomon znał, jak mówię, miał wkład w napisanie słowa. Napisane jest wprost przecież, że on, przypowieści 3:5-6, pamiętamy? Nie polegaj na własnym rozumie. Jak to było dokładnie? Zaufa Panu z całego swojego serca. Tak? No i dalej? Tak, bo wiesz, on... Nie pamiętam dokładnie, ojejku, sypa. Ale znam ten wiersz na pamięć, przypowieści 3:5-6. To Salomona słowa, tak? On innym radził, jakby sam tego nie uznał, nie przestrzegał Bożego Słowa pod tym względem. Tak? Nie przestrzegał Bożego Słowa. I na przykład były kwestie, wyraźnie Bóg powiedział. To są takie, wydawało się, takie niuanse. Nie wolno mieć ci żon obcych. Nie wolno mieć koni. Tak? Koni. Nie może mieć zbyt wiele koni. Tak? Takie dziwne są takie sceny, gdzie Dawid wcześniej, ojciec Salomona, tak, zdobył jakąś armię, było mnóstwo koni, które zdobył na tej armii, kazał je wszystkie okulawić. Kazał je wszystkie okulawić, z wyjątkiem jakichś tam, tylko niektórych przeznaczonych do jakichś robót. Ale generalnie Bóg zabronił w Izraelu używanie koni, żeby nie wchodzili w takie, no, w takie poczucie tego, co mają inni, tak? Rydwany, siła, władza i tak dalej, i tak dalej. Więc to było na przykład zabronione. Nawet rozumiał to Salomon w pewnym momencie, jak poślubił córkę króla egipskiego, tak? Bo to było wszystko oczywiście, mówię, takie drobne rzeczy. Niby ładne, niby piękne, miłość, serce. Alians, czy nazwijmy taki przymierze, tak? Z Egipcjanami. Wchodzi w jakiś układ, ale jest koszt tego, żona. I kiedy bierze sobie na przykład tą żonę Egipcjankę, mówi, nie, coś tu nie pasuje. Ona tu nie może mieszkać. Tu przecież Arka Dawida, tu przecież no, wasi ojcowie i tak dalej, te świętości. Więc zbudował jej pałac gdzieś indziej. Gdzieś indziej jej zbudował pałac. Tam w drugiej księdze Kronik 8:11 możemy o tym przeczytać. W każdym razie to jeden do jednego, takie drobne rzeczy, ale kończy się na ilu tych żonach? Ile żon miał? 700 żon i jakby tego było mało, 300 nałożnic. 1000 do 1, pokonany, bum. Tak? 1000 do 1, po malutku, po troszeczku, mając tak wielką mądrość, pozwolił na to, że te kompromisy doprowadziły, te układy doprowadziły do upadku. Więc grzech chce, to jest pierwsza lekcja, grzech chce, żebyś ufał swojej mądrości. Nawet coś takiego do dzisiaj jest jeszcze bardziej takie, przecież jesteś błogosławiony, przecież Pan jest za Tobą, wszystko będzie dobrze. I dzisiaj takie ogólne, pobożne dobro życzenie, tak? Takie prawie, że takie czary-mary chrześcijańskie. Będzie dobrze, wszystko będzie dobrze. A później, kiedy nie jest dobrze, to nie wiemy w ogóle, co z sobą zrobić i w ogóle mamy wątpliwości, czy Bóg jest. Tak? W takich momentach. Kusiciel jest na tyle mądry, że on próbuje znaleźć takie twoje słabe strony, słabe punkciki. Troszeczkę. Nie musisz od razu dużo, tak? Wielki grzech popełniać. Troszeczkę. Tylko troszeczkę. Tak? Pomału, pomału i doprowadza nas do rozpaczy. On chce, żebyś myślał, że jesteś bezpieczny. Bo przecież jesteś mądry, przecież jesteś chrześcijaninem, jesteś dzieckiem Bożym, jesteś błogosławiony. Po drugie, grzech nie chce, żebyś się przejmował właśnie tymi małymi kompromisami. To jest tylko jedno spojrzenie czasami. Tak to będzie zaraz w przypadku Dawida. To jest przecież czasami tylko jedno słowo, jakiś jeden układ, w który wchodzisz i który cię już wiąże. Ile takich rzeczy było, pamiętam chłopak, który nawrócił się tu w Giżycku, nawrócił się, wyszedł na prostą, rodzina, założył rodzinę, dzieci, wyglądało wszystko fajnie, ale w momencie, kiedy tylko miał problem z pracą, zaczął robić małe kroczki, tylko się spotykał wieczorami z kolegami. A ci koledzy już mu podpowiedzieli odpowiednie rzeczy. I tak kroczek po kroczku, i ten człowiek właśnie tu w Kętrzynie siedzi, już nie wiem, który raz z kolei, bo co chwilę co wyjdzie, to siedzi. Małe kroczki, małe rzeczy. Gruboskórność nie pojawia się od razu. To pojawia się pomału. Tak? Ta gruboskórność, nieodczuwanie tego, wracając do słów jeszcze raz Samsona, że Pan Bóg nas opuścił w jakiś sposób. Kiedy przestajesz odczuwać powagę grzechu, kończysz otoczony tysiącami bożków w swoim życiu. I albo to wygląda bardzo ładnie, spalasz im kadzidełko, albo klęczysz przed nimi. Salomon, oczywiście on takie próbował to wszystko mieć pod kontrolą, ale to się nie dało. Ten grzech przechytrzył jego. Grzech przechytrzył najmądrzejszego człowieka i skoro tak się stało z nim, tak może stać się również ze mną i z Tobą, z nami. Po trzecie, grzech jest mistrzem uwodzenia. Jesteśmy przy Dawidzie? Tak, jesteśmy przy Dawidzie. Grzech jest mistrzem uwodzenia. No, gdybyśmy zapytali, z czego znamy Dawida, z czego znamy, co nam najbardziej jakby pasuje w obrazie Dawida, nie? To wiele osób by powiedziało, że to jest coś niesamowitego. Jako on przeżywał relację, jaką społeczność z Bogiem, skoro tyle psalmów mówią w ogóle, ktoś powiedział w taki sposób, gdybyśmy nie mieli całej reszty Biblii, wystarczyłyby psalmy. Bo Dawid bazował na Starym Testamencie, bazował na tych historiach Starego Testamentu, kochał Słowo. Mało tego, on tak przeżywał Boga, że w wielu psalmach widzimy, ależ tu jest mowa o Panu Jezusie. Więc on tak przeżywał Boga, dotyczyło to i przeszłości, i jakby przyszłości. Dawid był prorokiem. Tak? Te pieśni były proroctwami. Bardzo często. Więc taką społeczność przeżywał Dawid z Bogiem. Jego, ktoś powiedział w taki sposób, jego rozkoszowanie się Bogiem to wyznaczało linie melodyczne i jego życia, i jego psalmów, i jego życia. Jego rozkoszowanie się Bogiem to była jakby linia melodyczna, która wyznaczała, jak psalmy mają brzmieć i jak jego kroki mają iść. Pięknie, piękny sposób to zostało oddane. Ale jest taki moment, kiedy jest zauroczony czymś prostym, czymś naturalnym. Naturalnym. Znowu korek, worek i rozporek. Gdzie się zatrzymujemy? Znowu jest rozporek, tak? Niestety. Znowu się zatrzymujemy w takim miejscu naturalnym. Tak? Mamy taką potrzebę, wrodzoną, od Boga nam daną. Tak? Mam taką potrzebę, ale czy brakowało mu żon? Już miał sporo tych żon. Kiedyś liczyłem, na początku jeszcze zaczął w Hebronie, to już miał 11 dzieci z każdej żony bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, bo to niedawno stosunkowo czytałem. Ale jest taki moment, kiedy on powinien był wyjść w pole, pole bitewne, tak? Powinien był walczyć razem ze swoimi żołnierzami. Te walki długo trwały, jakieś może miesiące, nie wiem dokładnie, ale jemu to już się znudziło. Pan Bóg dał mu wytchnienie od wszystkich wrogów, ale tam jakaś była walka, coś było ważnego, ale on nie poszedł, został w domu. Więc jakby takie zostawił sobie lekko uchylone drzwi, takie lenistwo, tak? Pobłażanie sobie, już jestem bezpieczny, przecież mam tak, Pan Bóg jest po mojej stronie, wszystko gra. I nagle patrzy przez okno, mówię, miał swoje żony i nałożnice, ale widzi jakąś obcą kobietę, zaczyna się od dopytywania tylko, tak? Tylko wygooglował troszeczkę na jej temat. Wygooglował, dowiedział się i to poszło cała machina, znowu mogę przypomnieć z Clintonem, kłamstwa, mataczenie, to samo on robił, to samo robił Dawid. Doprowadził do śmierci tego męża Uriasza, kombinował, żeby to zatuszować i tak dalej, i tak dalej. Aż boli, prawda, że taki człowiek, tak blisko Boga i tak głupio upaść. Gdyby zginął z ręki jakiejś ciężkiej armii, tak? Moglibyśmy zrozumieć. A tu to nie, że kobieta, jego własna pożądliwość go zwiodła. Jego własna pożądliwość i próba, jak to powiedzieć, zabezpieczenia swojej przyjemności, zabezpieczenia swojego szczęścia, zabezpieczenia tego, że przecież mi się to od życia należy troszeczkę. Tyle walczyłem, tyle cierpiałem, tyle trudności przechodziłem, więc teraz mogę się już zluzować. Nic głupszego nie mógł wymyślić. Więc zamiast uciekać, on zwlekał, przypatrywał się, dowiadywał się. Zamiast zostawić to, on poszedł w to. Więc później Dawid oczywiście on pokutuje i on znajduje przebaczenie u Boga, ale jak czytamy w psalmie 51, skutki tego są katastrofalne. Katastrofalne dla niego, dla całego jego domu. Ktoś porównał w taki sposób to, że czasami już idziemy za Bogiem, jakby wszystko jest dobrze, tak? Pan Bóg błogosławi. I mówi, można włączyć wtedy tempomat. Tempomat, co to takie? Ktoś używał jakiegoś tempomatu w samochodzie? Czyli w ubiegłym roku, rzadko mi się zdarzało, dwa razy mi się zdarzyło, że jechałem na tempomacie, tak? Kierowcy wiedzą chyba, jak to jest z tempomatem. Bardzo to było przyjemne na autostradzie, że można było zdjąć nogę z gazu i samochód po prostu sam trzymał prędkość, równiuteńko jechał, ile trzeba było, a nawet ręcznie można było tylko delikatnie dotknąć w górę, w dół i on wtedy przyhamowywał albo jeszcze przyspieszał, jeżeli trzeba było, bez używania nóg. Tak? Na dłuższej trasie to jest bardzo wygodne. Jeszcze inaczej można przyrównać to do jakiegoś autopilota, tak jak w samolocie. To jest wręcz nawet bezpieczne w samolocie, że się włącza autopilota. Wtedy, kiedy już czujemy, że wszystko jest ok, pod kontrolą, włączamy autopilota. W życiu duchowym tak nie można robić. Tempomaty czy autopiloty w życiu duchowym są niebezpieczne, bardzo niebezpieczne, bo wrzucamy się na luz. Bo wrzucamy się na luz. Było przecież z dwoma takimi pilotami niedawno, że przespali, wrzucili mieli na autopilota i przespali lądowanie. Przelecieli gdzieś za daleko, jeżeli pamiętacie taką historię. Więc czego możemy się nauczyć? Piękno grzechu jest zwodnicze. Piękno grzechu. To nie jest tak, że grzech od razu jest ohydny. Grzech na początku wydaje się być atrakcyjny, wydaje się być rozsądny. Rozsądny, tak? Ja potrzebuję przecież tych pieniędzy. Ja przecież mam swoje potrzeby. Grzech wydaje się być zawsze atrakcyjny na początku. Szatan nigdy nie ubiera tego od razu, nie posyła jakiegoś strasznego demona czarnego z rogami i tak dalej. Przychodzi anioł i nas zwodzi, i nas odciąga. Czy to jest jakaś nauka, czy to są nasze po prostu pożądliwości, które nas ściągają na jakieś niebezpieczne miejsca. Więc moc grzechu polega na tym, że nie tylko nas wiąże, bo o tym mówimy dosyć często, Moc grzechu polega też na tym, że jest bardzo atrakcyjny. Bardzo atrakcyjny. Bardzo powabny. Ci, którzy łowią ryby tutaj, to też wiedzą, że to jest tak. Żeby nie tylko haczyk mieć, tylko potrzebna jest jeszcze przynęta, tak? Ta przynęta zakrywa haczyk najczęściej, tak? I wtedy łapiemy przynętę, a haczyk sam się działa. Druga rzecz, jaka ważna nam jest wymieniona, to jeżeli szukasz tych przyjemności, to w końcu ją znajdziesz. To jest obietnica, to jest pewne. Już szukasz tego, co ci będzie, to, co tobie pasuje, przyjemności grzechu, to znajdziesz jedno i drugie. I znajdziesz i przyjemność, i znajdziesz grzech. I tutaj właśnie mamy te słowa z listu do Rzymian 13:14. 13:14 warto zapisać. Z listu do Rzymian 13:14. Tak? Mówi tak, ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Tak? Nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Rzymian 13:14 wiersz. Jeżeli grzech uwiódł, omamił króla psalmu, króla, można powiedzieć, piękna pod tym względem takiego życia z Bogiem, to on też może uwieść i nas. Ale dobra nowina jest taka, bo gdybym skończył na tym, to moglibyśmy wyciągnąć takie czysto ludzkie wnioski. Nie wolno tego, musisz to. Nie wolno tego, a tamto powinieneś robić. Zakazy, nakazy, zakazy, nakazy. Niestety to nie działa. To nie działa. I na tym Ewangelia nie polega. Możemy opowiadać te historie, one będą pouczające i każdy się może nauczyć. Czy to człowiek w kościele, czy w świecie. Z tych historii może się czegoś nauczyć. Tak jak mógłbym wziąć jakąś historię świecką, tak? I komuś podawać ją jako przykład, naukę. Tak samo to będzie działało. Ale tu jest coś więcej. Coś więcej. Ponieważ one wszystkie, te postaci wskazują nam na ostateczny ratunek, którego my potrzebujemy, a którym jest Pan Jezus Chrystus. Od początku do końca to jest Jego łaska. To jest Jego łaska. Jak powiedziałem, jest ta powszechna łaska, że masz jakieś talenty, masz zdolności, potrafisz coś zrobić, tak? Że w ogóle masz zdrowe ręce, zdrowe nogi i tak dalej. To już jest Boża łaska. Ale jest ta łaska, o której tu mówimy, która jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie, tylko w Jego objawieniu nam jest dana. Że mamy ratunek. Mamy ratunek. Nie jesteśmy pozostawieni sami sobie. Bo nie wiem, czy to przeżywaliście, ale ja już doszedłem do tego, że czytałem te historie, kiedy byłem młodszy. No dobrze, to ja muszę. Wiem, że muszę, ale nie potrafię. I wiele razy. To, co mnie podtrzymuje, to, co mnie utrzymuje, to jest łaska Pana Jezusa. Te słowa, które czytaliśmy dzisiaj na samym początku, z listu do Koryntian, 1 Koryntian, 10 rozdział, 11 i 13 wiersz mówi, a tak kto mniema, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. Kto myśli, komu się wydaje, że już jest taki bezpieczny, wydaje mu się, że stoi, niech baczy, żeby nie upadł. I dalej w 13 wierszu, są wiersz, który uczyłem się na pamięć jeszcze jako dziecko i który dzisiaj też polecam, żeby się uczyć, mówi w taki sposób, dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, znowu mi pomyliłem, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze. Z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znieść. Pojawia się pytanie bardzo proste, ale jak to? Przecież to, co mi się dzieje, to, co mi się przydarza, czy ktoś jest w stanie to znieść? Ile razy nam się wydaje, że kiedy już coś spada w moim życiu, to jest nie do udźwignięcia. I ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, bo akurat to, co wspomniałem dzisiaj, ten przykład, gdybym miał stracić któreś ze swoich dzieci. Nie umiem sobie tego w ogóle. Bo jak to można coś takiego przeżyć, że ktoś jest na krawędzi życia, prawda, kogoś bliskiego. To jest bardzo trudne i trudno nam wejść w to, co ktoś może przeżywać. Ale to jest, to się zdarza. I Bóg mówi, mimo wszystko, żeby to nie jest ponad siły ludzkie, mimo wszystko Pan Bóg mówi, że to przychodzi na ludzi, to się po prostu ludziom zdarza. Ale mówi, w tym wszystkim w środku jest, lecz wierny jest Bóg. Wierny jest Bóg. I On nie dopuści. On nie dopuści, żebyśmy byli próbowani ponad nasze siły. Więc On da nam wyjście. On daje nam jakieś rozwiązanie. Różne są te rozwiązania ze strony Boga, ale On jest wiernym Bogiem i On jest wierny swojemu Słowu. Więc nie tylko możemy unikać takich rzeczy, ale możemy też szukać pomocy kogoś, kto jest o wiele silniejszy niż my. O wiele mądrzejszy niż my. O wiele piękniejszy w swojej relacji z Bogiem. I to jest Pan Jezus Chrystus. O Nim tutaj mówimy. On związał mocarza, jak to Pan Jezus sam powiedział w pewnym obrazie, kiedy mówi o ograbieniu pewnego domu mocarza. Mówi, kto może wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierw nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Pan Jezus jest tym mocarzem. On jest mocarny, ma siłę do tego, żeby przezwyciężyć tą naszą próbę samoobrony, naszą próbę samoradzenia sobie i samostanowienia o swoim życiu. I dziękuję Bogu, że to On właśnie zrobił. On odrzucił te wszystkie pokusy diabelskie. Jeżeli czytamy w Księdze Rodzaju, gdzie jest Ewa, tam było pożądliwość ciała, oczu i pycha życia. Te wszystkie trzy rzeczy tam się wydarzyły. Adam, Ewa, oni upadli. Tak? Pan Jezus, kiedy przechodził tak tą samą próbę, drugi Adam, kiedy przechodził tą samą próbę, okazał się być niezwyciężony. Pokonał przez Słowo Boże właśnie. Przez Słowo Boże, przez cały czas cytował Słowo i pokonał szatana, diabła. Więc pamiętajmy o tym, że Jego zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa jest wszystkim, czego potrzebujemy. Jego łaska jest wszystkim, czego potrzebujemy. 1 Piotra 1,13, jeżeli raz jeszcze mogę powołać się na to słowo, jest tam 1 Piotra 1,13 na końcu, tak? Mówi, dlatego okiełzajcie swoje umysły. I to jest, które tłumaczenie wziąłem tutaj? Tak. Trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję swoją w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Tam inaczej jest powiedziane o tym, że mam przewiązać biodra naszego umysłu. Hej, powściągnij swoje myśli. Powściągnij myśli. Opanuj się. Tak? I połóż całkowicie nadzieję swoją w łasce. Połóż całkowicie nadzieję swoją w łasce. On jest moją siłą. On jest moją mądrością. On jest moją nawet relacją i społecznością z Bogiem, której sam nigdy nie byłbym w stanie mieć, gdyby nie On, gdyby nie Jego wstawiennictwo, gdyby nie Jego dzieło dla mnie.